Magdalena Grzybowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W Krakowie trwa Międzynarodowy Puchar Małopolski, turniej Kraków Open, a Magdalena Grzybowska jest dyrektorką tego turnieju. To ważne, żeby organizować takie imprezy?
Tak, bardzo ważne dla samych zawodników z Polski, bo to jest dla nich szansa, żeby robić te pierwsze kroki w zawodowym tenisie. I ważne dla takich lokalnych społeczności, czyli dla klubów, dla związków wojewódzkich. No i przede wszystkim staramy się troszkę ten tenis zbliżyć do takich zwykłych ludzi, którzy często niewiele wiedzą, niewiele widzieli. Tutaj no, mamy turniej międzynarodowy, ważny, za rogiem, na kortach Olszy. Serdecznie wszystkich zapraszam, żeby zobaczyć właśnie, jak to wygląda z bliska. Nie tylko w telewizorze, gdzie grają największe gwiazdy, ale gdzie grają ci, co dopiero zaczynają tą zawodową drogę, którzy robią pierwszy krok, zdobywają pierwsze punkty, zarabiają pierwsze pieniądze. Często są to młodzi zawodnicy, a często są to tacy zawodnicy, którzy już jakiś czas próbują i czekają na tę swoją szansę na ten wielki dzień.
Pani mistrzynią Polski została w wieku zaledwie 16 lat. Później zdobyła pani tytuł juniorski Australian Open. Grała pani, mierzyła się pani z najlepszymi, wygrywała pani z tymi najlepszymi. 30 miejsce w rankingu WTA. No to wszystko budzi ogromny szacunek, a było to w czasach, kiedy no, w Polsce panowały jeszcze dość siermiężne warunki do uprawiania tego sportu, chociaż chyba było większe wsparcie systemowe.
No rzeczywiście i tak i nie, bo to były trudne czasy. Wtedy w Krakowie nie było hal tenisowych w ogóle. Zimą tak naprawdę nie było gdzie trenować. Graliśmy sobie w jakichś szkołach podstawowych, gdzie nie było w ogóle wybiegów, więc te warunki były na pewno dużo gorsze niż teraz. No z drugiej strony było tak jak teraz, że jednak ten największy ciężar spoczywał na barkach rodziców, najbliższego otoczenia, zawodników. Co było fajne. Ja pamiętam, że jednak to takie wsparcie Polskiego Związku Tenisowego było. Myśmy jeździli na obozy, była duża grupa koleżanek, z którymi gdzieś tam do tej pory mam kontakt. Ja z perspektywy dziecka widziałam to jako fajną przygodę w życiu. Natomiast pieczę, no nie ukrywam, trzymali nade mną rodzice, którzy tą karierę mi układali, którzy w pewnym momencie doszli do wniosku, no, że jednak muszą gdzieś mnie tam do Czech wysłać, potem do Niemiec, potem na Florydę, więc to była taka układanka logistyczna i wtedy, no i tak jest teraz, do dzisiaj.
Rodzice oboje byli sportowcami.
Tak, rodzice byli sportowcami, zresztą poznali się w Zakopanem na zgrupowaniach sportowych. Tata był siatkarzem, mama była koszykarką, więc uprawiali dyscypliny drużynowe. No i tak marzyli, żeby dziecko też było sportowcem. Wybrali tenis. Tata mi mówił, że dlatego, że właśnie wiedział, że w drużynie jest trochę trudniej, że człowiek nie jest odpowiedzialny tylko za siebie. To się rozkłada gdzieś tam na parę osób i tak wymyślił, że ten sport indywidualny to jednak będzie chyba trochę łatwiejszy.
Czy ja wiem?
Nie, to był bardzo, bardzo trudny. Tenis jest w ogóle bardzo trudną dyscypliną, bo faktycznie no, jest się samym, jest się obarczonym mnóstwem podróży, mnóstwem wyjazdów, turniejów, presją. No jest to taka niełatwa dyscyplina sportu i czy ja wiem, czy łatwiej, czy chyba raczej nie.
Warunki znakomite odziedziczyła pani po rodzicach. Wysoki wzrost, i tak dalej, i tak dalej. Ale cała reszta to już jest ciężka praca. Bardzo często trenerzy, z którymi rozmawiam, podkreślają, że talent i warunki to jest 5%, a reszta to jest ciężka, ciężka praca.
Tak, to jest ciężka praca i to jest taki wysiłek logistyczny, bo w pewnym momencie trzeba zacząć podporządkowywać tej dyscyplinie wszystko inne, to znaczy szkołę przede wszystkim. Jest bardzo trudno pogodzić takie normalne, zwyczajne szkolne życie już z bardzo intensywnymi treningami w wieku tam 10, 11, 12 lat, gdzie zawodnicy trenują dwa razy dziennie, mają bardzo wiele wyjazdów. Ja na przykład pamiętam w roku maturalnym byłam 10 miesięcy, byłam poza Polską. Już wtedy startowałam w tych rozgrywkach zawodowych i praktycznie nigdy mnie nie było, więc trzeba być dobrze zorganizowanym, lubić życie na warliskach, w podróży, mieszkanie w hotelach, no i przede wszystkim mieć taką dyscyplinę wewnętrzną, żeby podołać temu wszystkiemu.
Pani tenis cechowała duża wszechstronność. Są tacy, którzy twierdzą, że miała pani, że pod tym względem pani tenis był lepszy nawet od tenisa Igi Świątek, że to było tak zróżnicowane.
Czy ja wiem? Ja nie pozwolę powiedzieć, że lepszy od Igi Świątek, bo jestem ogromną fanką i tenis bardzo mocno się jednak rozwinął. Dziewczyny grają teraz lepiej.
Ale grają bardziej siłowo, bardziej płasko?
Grają troszeczkę bardziej siłowo, ale ten tenis jest ich bardziej kompletny, to znaczy dobrze serwują, potrafią grać przy siatce. Naprawdę tenis rozwinął się. Ja byłam chyba dobra psychicznie, dość dobrze radziłam sobie w trudnych sytuacjach. Miałam dobry backhand, dobry drop shot, grałam dość mocno, agresywnie, więc pewnie to zaprowadziło mnie na tą wysoką pozycję na świecie. Natomiast kiedyś tak patrzyliśmy na to, wow, 30 miejsce na świecie, jest super. Trzecia runda turnieju wielkoszlemowego. Teraz w momencie, kiedy Iga przegrywa przed ćwierćfinałem, wszyscy mówią, o kurczę, niedobrze.
No w półfinale jak przegrywa, to uważamy, że to jest porażka.
Dokładnie, więc ta perspektywa i ta optyka się bardzo, bardzo zmieniła. Tak jak zresztą pani powiedziała, no wtedy tenis raczkował, nikogo nie było. Ja byłam sama na turniejach, nie miałam do kogo buzi otworzyć.
Nie było sztabu psychologa?
Nie było stolików. Były stolki hiszpańskie, włoskie, francuskie, a ja nie miałam Polaków wokół. Teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Więc trochę dogoniliśmy świat.
W Krakowie trwa turniej Kraków Open. Każdy może przyjść na korty na Olsze i pooglądać, pokibicować polskim tenisistom, ale jest to turniej międzynarodowy, także szansa też zobaczyć znakomitych zawodników z zagranicy. W studiu Radia Kraków, przypomnę, dyrektorka tego turnieju Magdalena Grzybowska, kiedyś 30. rakieta świata, mistrzyni Polski, zwyciężczyni juniorskiego Australian Open. Często słyszymy opinie tenisistek, że chcą grać z tymi najlepszymi, że to jest ekscytujące móc zagrać z zawodniczką z pierwszej dziesiątki albo w ogóle z zawodniczką wyżej notowaną. Rzeczywiście tak jest? To nie jest tak, że idzie się jak na ścięcie ze świadomością, że no ja tu dzisiaj nie powalczę, bo nie mam szans.
Jest tak, rzeczywiście jest tak. Samo granie z tymi najlepszymi oznacza, że się jest w gronie najlepszych, tak? Czyli startuje się w tych największych turniejach na świecie i te mecze z zawodniczkami czy zawodnikami z pierwszej dziesiątki na pewno generują więcej adrenaliny, więcej stresu, więcej takich emocji mocnych, które w sporcie zawsze są. I na takie mecze też się czeka, pomimo tego, że faktycznie no, gdzieś tam się nie jest na mocnej pozycji, ale nie ma się nic do stracenia z drugiej strony, gdy jest się tym słabszym zawodnikiem. Można zrobić niespodziankę, można wtedy błyszczeć. Człowiek wychodzi z takim lekkim stresem, ale mniejszą presją i te mecze są przyjemne, bo grane są często na wielkich kortach. Jest mnóstwo widzów.
I oni często kibicują właśnie temu...
Ta, dokładnie, tym słabszym zawodnikom. No. Więc oczywiście najgorsza sytuacja jest wtedy, jak się wejdzie w taki mecz. Ja taki jeden mecz miałam na centralnym korcie w Paryżu z Mary Jo Fernandez. Ja byłam wtedy bardzo, bardzo młoda. To był mój jeden z pierwszych turniejów wielkoszlemowych, w którym startowałam. I ja chyba tam wtedy przegrałam 6-0, 6-0. Po prostu nie szło mi nic. I to są te trudne momenty. Natomiast jeżeli zaczyna się nawiązywać walkę, zaczyna się czuć kort, czuć piłkę i ma się takie poczucie, okej, nie jest tak źle, to wtedy to są bardzo, bardzo przyjemne chwile.
Co to jest ta tak zwana luźna ręka, o której czasami słyszymy przy komentowaniu meczów?
No to jest taki stan, że się praktycznie nie myśli, co się robi na korcie. Nie myśli się, jak uderzyć, czy wcześniej, czy później, gdzie, tylko się po prostu gra, tak płynie się na
intuicyjnie.
Korcie. Intuicyjnie się wszystko dzieje, bez głowy. I to są takie momenty, że człowiek jest bardzo, bardzo rozluźniony. Myśli praktycznie tylko o tym, żeby jakoś to skonstruować, wymianę, piłkę, a nie o tym, jak gra, jak uderza, tak? Czyli w ogóle wypada to z głowy.
Jedną z pani przeciwniczek była Venus Williams w czasach, kiedy to były najlepsze jej lata grania. I to był mecz wygrany dla pani.
Tak, to było jedno z moich większych zwycięstw w ogóle w karierze. To był pierwszy rok startu startów sióstr, bo one obie dość mocno weszły do zawodowego tenisa, właśnie w cyklu WTA. Już wtedy było bardzo, bardzo o nich głośno. Wszyscy mówili, że to są przyszłe gwiazdy. One były przez media tam wychwytywane. Dużo było o nich w prasie. I ja grałam właśnie w takim pierwszym roku ich startów z Wenus na Wimbledonie. To była pierwsza runda. To była taka runda, na którą czekałyśmy chyba 4 dni z powodu deszczów. Siedziałyśmy w szatni i tak codziennie te mecze były przekładane na dzień kolejny, więc ten apetyt widzów, żeby wreszcie zobaczyć jakiś tenis, był już ogromny. No i też nasz, żeby wreszcie wyjść z szatni i wejść na kort. Także to jest taki przyjemne wspomnienie z mojej kariery tenisowej. Wygrałam ten mecz.
Pamięta pani, jaki był wynik?
Nie pamiętam. Takich rzeczy to już nie pamiętam, ale wygrałam i to był ogromny mój sukces, bo w tym roku Wenus już faktycznie osiągała bardzo duże sukcesy i przebojem weszła w ten świat zawodowego tenisa, więc rzeczywiście to było wartościowe zwycięstwo.
A jak się tak siedzi w szatni i czeka na mecz, albo spotyka się gdzieś tam, mija, to zawodniczki rozmawiają ze sobą, czy wolą nie wchodzić w interakcje, żeby ta relacja prywatna nie wpływała później na to, co będzie się działo na korcie?
To zależy też od zawodniczek. Ja byłam taką troszkę spokojniejszą, zdystansowaną bardziej osobą, więc ja nie miałam mnóstwa przyjaciół, nie byłam bardzo towarzyska na turze. Zdarzały się takie zawodniczki. Natomiast wydaje mi się, że jednak ta koncentracja, to takie zamknięcie w sobie jest ważne i szczególnie przed meczami tenisiści nie otwierają się tak bardzo. Gdzieś mają swoje teamy, rozmawiają z trenerami, z psychologami. Bardziej koncentrują się na meczu. Natomiast w tym czasie rzeczywiście ten tenis to troszeczkę zmienił, bo ja jeszcze byłam wtedy na turze, gdzie się pisało faksy do domu po wygranych czy przegranych meczach. Teraz mamy portale społecznościowe, media społecznościowe i jak gdyby zawodnicy są chyba trochę bliżej siebie też i bliżej widzów, tak? Bliżej publiczności. Są bardziej otwarci na pewno. Tak, ja odnoszę takie wrażenie.
Ale też są chyba bardziej narażeni na krytykę. Ze strony kibiców albo para kibiców, bo nie nazywajmy kibicami tych, którzy wylewają wiadra pomyj na głowę zawodników wtedy, kiedy im nie idzie.
Na pewno. Ten taki aspekt dbania o swój wizerunek jest bardzo ważny, prawda? Pokazywanie się w mediach, komentowanie. Kiedyś tego w ogóle nie było. Można było sobie przeczytać w jakiejś gazecie ewentualnie, natomiast tutaj rzeczywiście każda porażka jest komentowana, czasami bardzo brzydko. Zawodnicy są prześwietlani i muszą sobie z tym też jakoś radzić. Podejrzewam, że zupełnie się odcinają od internetu, nie czytają tych wszystkich rzeczy. Myślę, że nie jest to łatwy czas dla nich, ale zawsze mają coś do zrobienia jeszcze po meczu, tak? Tutaj coś wrzucić, postować, może jakiś film, więc to też jak gdyby dodało takiego uroku, tak, tej dyscyplinie, że jednak nie schodzimy z kortu i idziemy do hotelu i w zasadzie koniec, tylko możemy jeszcze twórczo troszkę się pobawić.
Pani grywała między innymi z Conchitą Martinez, która dzisiaj jest trenerką i to trenerką z wielkim sukcesem, bo jej podopieczna jest w pierwszej dziesiątce.
Tak, rzeczywiście tak jest. To był też mecz bardzo dla mnie ważny w Stanach. To był chyba Hilton Head na Mączce. No tak, to był ten jeden z moich lepszych występów. Conchita została w tenisie. To jest takie częste, że tak trudno z tego sportu odejść zupełnie, więc ci, którzy byli na turze i przeżyli to i spędzili to życie na turniejach, często zostają właśnie dyrektorami turniejów, czy trenerami, czy organizują turnieje. Także trochę ciężko z tego uciec. Conchita jest właśnie jedną z takich zawodniczek, która dalej tam jest i błyszczy.
Które mecze pani wbiły się tak w pamięć najmocniej? Ten z Venus Williams? Wygrany? To jest ten taki numer jeden w pamięci? Czy jakieś inne? Czy mecz, kiedy zdobywała pani tytuł w Australian Open?
Tak, myślę, że ciężko mi jeden mecz wybrać w tym momencie. Pamiętam mecz z Moniką Seles na przykład w Chicago. To był taki turniej halowy, w którym w pierwszej rundzie pokonałam Jennifer Capriati, też ogromne nazwisko. I na drugi mecz jechałam na późną taką sesję wieczorną na korcie centralnym z takiej małej miejscowości pod Chicago. Akurat tam mieszkałam. Jechałam na swój wielki mecz. No olbrzymi stres. No, Monika Seles była wtedy wielką gwiazdą. Wracała po tych takich długim okresie przerwy i samo to, tak, że się gra przed amerykańską publicznością z Moniką Seles, pamiętam to do dziś, tą jazdę, to bycie w tym aucie, dojeżdżanie do centrum Chicago. Tych meczów nie było tak mało. Teraz jakbym się zastanowiła, to były ogromnie silne emocje i wielkie przeżycia. Głównie te mecze właśnie z tymi największymi gwiazdami. Ja też grałam w cyklu juniorskim, grałam tam z Anną Kurnikową, grałam z Martiną Hingis. Pamiętam pierwszy mecz grałam chyba we francuskim Saint-Jean-Vieux-de-Bois. Tak teraz sobie przypominam, to był turniej nawet do lat 14, gdzie ona miała lat 10 albo 11, więc takie mecze odległe też jeszcze pamiętam.
A po meczu, przegranym i wygranym, o obydwa zapytam, o obydwa stany, jak się wraca już do hotelu i ma się świadomość, że gdybym wtedy zrobiła to, a nie zrobiłam tego, podjęłam złą decyzję, to siedzi w głowie? Czy jest tak, że trzeba to jak najszybciej wyrzucić i iść dalej?
Po zaciętych meczach na pewno zostaje taki niedosyt i taki żal. Chciałoby się tam być raz jeszcze i przeżyć i móc coś zmienić. Natomiast no, tenis ma to do siebie, że jest taką dyscypliną, gdzie za tydzień się ma kolejną szansę, tak? Jest nowe losowanie, kolejny turniej, jedzie się z wielkimi nadziejami znowu, w pełnej gotowości, także te porażki trzeba szybko z głowy wyrzucać, bo to jest dyscyplina, gdzie praktycznie co tydzień się przegrywa, tylko nieliczni wygrywają turnieje, te największe gwiazdy światowe. Natomiast ci troszkę dalej muszą sobie radzić, umieć radzić z tymi przegranymi, szybko o nich zapominać i czekać niecierpliwością na kolejny występ.
Co jeszcze zobaczymy w czasie tego turnieju? Jakich zawodników? No i czy ma pani swoich faworytów? Czy to jest tak, że jak się jest dyrektorem turnieju, to się komuś kibicuje?
No, nie ukrywam, że się kibicuje swoim. Kibicuje się Polakom. Mieliśmy w drabince, myślę, że 9 dziewczyn. Podejrzewam, że naście mężczyzn, mówię dziewczyn, kobiet, bo to turniej zawodowy. No i cóż, no w kobietach wkroczyliśmy dzisiaj w fazę półfinałów. Mamy jedną Polkę, Marcela Podlińska z Olsztyna. Ciekawa zawodniczka, już starsza, ale w tym roku wygrywa swoje pierwsze zawody tej rangi, więc jest na takiej fali wznoszącej i gra w półfinale z pierwszą rozstawioną Czeszką Struplową. Także tutaj na pewno będę kibicować naszej Marcelinie. U panów dwóch mamy chłopaków z Polski w ćwierćfinale. To jest Martin Pawelski i Karol Filar. Także jest gwarancja, że któryś z nich będzie w półfinale i będzie grać jutro. No nie ukrywam, kibicuję się swoim, bo to są takie osoby, które troszkę więcej widowni zawsze ściągają, łatwiej się czegoś o nich dowiedzieć, większa wiedza jest na ich temat, więc na pewno kibicujemy Polakom, no ale cieszymy się też, że mamy zawodników z Japonii, z RPA, z naprawdę dalekich miejsc na świecie, Brazylia, nie tylko Europa, więc przyjeżdżają tutaj zawodnicy rzeczywiście z całego świata i każdy z nich chciałby ten turniej wygrać, bo to jest taka przepustka do tego świata zawodowego, zdobywanie punktów, pięcie się w rankingu, wchodzenie na coraz wyższy poziom. Nikt tutaj nie przyjeżdża przegrywać.
Od czego zależy to, czy gwiazda zawodnika rozbłyśnie wcześniej, czy trochę później? Bo tu mamy, obserwując te najlepsze zawodniczki na świecie, tę pierwszą dziesiątkę, mamy Igę Świątek, której gwiazda, talent rozbłysł bardzo wcześnie. Ona już jako juniorka zaczęła odnosić wielkie sukcesy, czy Coco Gauff. Ale mamy też takie zawodniczki jak Jasmine Paolini, która teraz, zbliżając się do 30, gra najlepszy swój tenis.
Rzeczywiście, tak jest. No tutaj chyba nie ma jednej recepty. Są zawodnicy, którzy od początku dobrze rokują i ta kariera się świetnie rozwija. Przez wszystkie etapy, wszystkie kategorie wiekowe przechodzą, gdzieś tam będąc w czołówce. Potem są dobrymi juniorami, odnoszą zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych i dość szybko i pewnie wchodzą w tenis zawodowy. A są tacy, którzy praktycznie nie istnieją w juniorach i dopiero ich kariera rozwija się w wieku 25, 6, 7 lat i też sobie zaczynają świetnie radzić, zarabiać duże pieniądze i jest o nich głośno. To, żeby być dobrym tenisistą, naprawdę się musi bardzo wiele czynników złożyć. Trzeba mieć talent, trzeba być pracowitym, trzeba być nieustępliwym, to znaczy nie przejmować się małymi porażkami, małymi niepowodzeniami po drodze. No, mieć ogromne wsparcie, wsparcie rodziców, wsparcie otoczenia, czasami są to federacje, czasami kluby, ale najczęściej ta rola spada na rodziców, żeby te kariery doglądać, dobrze układać, pomagać swoim dzieciom. No i przede wszystkim trzeba mieć ogromne zaplecze finansowe. Tak, bo to jest dyscyplina indywidualna, gdzie każdy jest pozostawiony sam sobie. Często zawodnicy szukają sponsorów, często ci sponsorzy są gdzieś tam w związkach i te pieniądze są dystrybuowane dla najlepszych zawodników. No ale tak, no, jednym z czynników są finanse, kariery są bardzo drogie. Pierwsze naście lat to jest inwestowanie, żeby potem się cokolwiek z tego zwróciło.
A nie ma gwarancji, że się zwróci.
No niestety nie ma, ale po drodze jest to bardzo fajny sport, powiem tak, ponieważ jeździmy po całym świecie. Młodzi tenisiści mają czas, żeby pozwiedzać. Rzeczywiście w piękne miejsca podróżują i to nie jest tak, że
się tylko pot jedzie, i łzy.
Tak, gra i się kończy mecz i potem się wchodzi do autokaru i się wraca. Nie, to jest przygoda. Tenis to jest przygoda.
Pani talent rozbłysł wcześniej. Już jako juniorka odnosiła pani wielkie sukcesy, ale potem przyszła kontuzja. Kontuzja, która zakończyła pani karierę. Czy te kontuzje i to walczenie z bólem to jest też stały element życia tenisisty, do którego trzeba się przyzwyczaić i na co trzeba się przygotować, że tak będzie, bo to jest sport urazowy?
Tak, jak najbardziej. To jest taki sport, gdzie naprawdę nie mamy tego czasu na przygotowanie się do występów. To nie jest tak, że mamy 3 miesiące, żeby się do czegoś dobrze przygotować, prawda? Zbudować jakiś tam kapitał, zdrowie i szybkość i wszystkie inne rzeczy, tylko mamy turnieje co chwilę. Jeździmy, nie możemy wypaść z tego cyrku. 4 wielkoszlemowe turnieje plus dodatkowo pomiędzy kilka mniejszych, więc trzeba sobie to wszystko układać, będąc tak naprawdę w takim cyklu startowym. Te treningi, przygotowanie fizyczne, motorykę i tak dalej. Widzimy często zawodników grających w plastrach, otejpowanych. To jest codzienny widok. Na turze są masażyści, są fizjoterapeuci. Oczywiście ci najlepsi zawodnicy jeżdżą ze swoim sztabem i to nie jest tylko jedna osoba, ale wręcz kilka osób, które dbają o zdrowie. Sinner chyba ma swojego doktora z tego co wiem, którzy też z nim jeździ, więc to jest bardzo wymagający sport. Trzeba zadbać o zdrowie psychiczne, o w ogóle zdrowie swoje, sprawność, przygotowanie do każdego turnieju, bo tych startów roku jest bardzo wiele. Rzeczywiście tak jest. Tego aspektu kondycji, zdrowia, psychiki nie można w ogóle odpuścić, tak? Szczególnie teraz. Kiedyś tak nie było, ale teraz to jest ważna rzecz.
Jest pani jedną z bohaterek książki Królowe polskiego tenisa, Droga do Igi Świątek Dominika Sękowskiego. I tu wśród opinii na temat pani tenisa jest też taka opinia, że zbadano pani osobowość, charakter i wyszło, że ma pani duszę artystki. Dlatego odpuściła pani sport w momencie, kiedy pojawiła się kontuzja, bo jakby widziała pani więcej perspektyw przed sobą. To tak było?
Ojejku. Czy tak było? To znaczy, nie wiem. Ja odpuściłam sport. Rzeczywiście byłam bardzo zmęczona już tym stylem życia i graniem z takim ciągłym poczuciem, że ja nie mogę dać z siebie 100% i coś mnie tam boli, coś mi dolega. Nie byłam pewna, czy za 2 tygodnie będzie lepiej, czy gorzej. Więc to było naprawdę dla mnie bardzo trudne. I w pewnym momencie się wycofałam z tenisa. Natomiast faktycznie ja nie byłam być może na tyle twarda, żeby lubić ten styl życia tak bardzo, tak? Żeby za wszelką cenę walczyć i żeby tam próbować zostać. Nigdy nie myślałam o karierze trenerskiej. Nigdy nie widziałam siebie w roli trenera na turze, tym bardziej, gdzie to wymaga ciągłych podróży. I myślę, i tak po prostu w pewnym momencie tęskniłam za takim zwykłym życiem, takim normalnym, za domem, za znajomymi, za jakąś pracą zwyczajną, za studiami i tak rzeczywiście potoczyło się moje życie po tej decyzji, że już, no już chyba trochę za dużo tego, tej niepewności, tego bólu i takiego braku gwarancji, tak, że coś się zmieni i będzie lepiej. To nie była dla mnie taka trudna decyzja, nie byłam jakoś specjalnie załamana, bo faktycznie wydawało mi się, że ten tenis jest jakimś etapem, a nie jest całym moim życiem.
I celem.
I tak. Może to było złe, tak? Może byłabym dużo lepszą zawodniczką i dużo lepszą tenisistką, gdyby tenis był całym moim życiem.
Potrzebna jest taka determinacja i zawziętość?
Bardzo.
A pani syn ma to?
Mój 16-letni syn jest faktycznie tenisistą. Ja mam 3 dzieci i on jest jedynym dzieckiem, który lubi sport i lubi tenis. No i ta pasja, rzeczywiście myśmy zawsze widzieli u niego z mężem taką pasję, taką chęć rywalizacji i cieszył się tym, że gra, że chodzi na treningi, wyjeżdża na turnieje. Był dobrym tenisistą, był w czołówce w Polsce, w czołówce w Europie, osiągał spore sukcesy. W tym momencie zmagamy się z takim właśnie małym, drobnym kryzysem i próbujemy sobie z tym poradzić. Mamy nadzieję, że to szybko minie. Właśnie też pojawiły się jakieś pytania, czy aby rzeczywiście, czy jestem wystarczająco dobry, czy mi się uda. On jest na początku tej swojej drogi tenisowej, ale mamy nadzieję, że jakoś nam się to wszystko ułoży.
A bycie synem Magdaleny Grzybowskiej dla niego nie jest obciążeniem? Albo być może właśnie wręcz odwrotnie.
Chyba nie. Ja myślę, że... Znaczy nie wiem, ale wydaje mi się, że posiadanie rodziców, którzy już przeszli tą drogę, którzy wiedzą, jest chyba plusem, bo no, u nas jest troszeczkę tak jak w tym świecie lekarskim czy prawniczym. Bardzo wiele młodych zawodników ma rodziców, którzy kiedyś byli sportowcami albo byli wręcz tenisistami. Na naszym tutaj krakowskim podwórku mamy świetnych zawodników, takich jak Jan Sadzik, który jest synem mistrzem Polski, a synem byłych tenisistów, czy Basia Kostecka, też przecież rodzice 100% tenisiści znani, Jasia Sakowicz-Kostecka, świetna tenisistka, więc to gdzieś tam zostaje, bo tak jest łatwiej. Tak jest łatwiej. My byli tenisiści, wiemy, jak to życie wygląda, na co trzeba zwracać uwagę, jak trenować. Jesteśmy w stanie dużo lepiej pomóc, tak, dzieciom niż trenerzy klubowi i ja myślę, że to nie jest obciążenie, to jest ogromna pomoc. Ja na przykład rozumiem mojego syna, świetnie wiem, co on teraz przeżywa, co przeżywał w gorszych momentach kiedyś. Próbujemy mu pomóc. No i też jest taka chęć, ja widziałam w nim zawsze taką chęć takiej rywalizacji, tak, mama była 30, ja chciałbym być lepszy, tak, kiedyś rzeczywiście to było takie bardzo ważne. Potem troszkę mniej zaczął o tym mówić. Chyba zaczął bardziej doceniać to moje 30 miejsce na świecie. Im był starszy, im więcej rywalizował, chyba zobaczył, że to nie jest takie proste.
Nie tak łatwo to 30 miejsce wskoczyć. Do niedzieli trwa turniej. Można przyjść na korty, na Olsze. Bezpłatny wstęp. Pokibicować. To o której godzinie odbywają się mecze?
Serdecznie zapraszamy. Mamy świetny tydzień za sobą. Dobrą pogodę, kolorowe korty. Trochę muzyki się pojawia. Mecze zaczynają się zazwyczaj o godzinie 10:30. Tutaj mówiłam o singlu, ale też w deblu. Mamy polskich reprezentantów jeszcze. Dzisiaj wyjdą w deblu na kort Polki, także mężczyźni. Więc im Później w turnieju tym oczywiście tych meczów jest mniej, bo już tylko zostaną nam półfinały, finały, więc szybciej turnieje będą się kończyć, ale najczęściej to jest rano. Zapraszamy od godziny 10:30 na korty Olszy Kraków.
A pani grywa jeszcze?
Rzadko bardzo, ale powiem, te ostatnie parę dni, gdy byłam z boku, patrzyłam na tenisistów, bardzo, bardzo, bardzo mi rozgrzały mój apetyt, żeby wejść na kort i pograć.
A z Cincinnati pani oglądała?
Troszeczkę oglądałam.
A teraz US Open w przyszłym tygodniu? Czy się zaczynają te główne rozgrywki?
Będzie troszkę trudniej z powodów prawda, czasu i tak dalej. Też na tłoku moich zajęć, ale jak mogę, to oglądam. No nie powiem, żebym był jakimś takim kibicem już wiernym, który o każdej porze dnia i nocy siada, bo ktoś gra i ogląda ten mecz, ale przy okazji, jak coś mi się udaje i mam trochę czasu, oglądam tenis.
Bardzo dziękuję. Magdalena Grzybowska była naszą gościnią dzisiaj, dyrektorka turnieju Kraków Open. Do niedzieli jeszcze możemy przejść na Olsze i pokibicować tenisistom. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam.